Dzisiaj zmierzymy się z kolejnym pytaniem, o którym mówiłem już poprzednio, czyli czy jestem sługą? Taka najprostsza odpowiedź byłaby tego typu. Mam służbę, to znaczy, że jestem sługą. Ale w Słowie Bożym nie o to chodzi w byciu sługą. Oczywiście ten, który jest sługą, będzie miał służbę i chętnie będzie służył, ale posiadanie służby jeszcze nie świadczy o tym, że jestem sługą. Zanim przejdę do dzisiejszych tekstów, które będziemy omawiać, zrobię taki dosyć duży wstęp. Przypomnę to, co mówiliśmy wcześniej i powiem o trzech darach, które Bóg daje każdemu, którego przyjmuje, każdemu, którego zrodził na nowo. Nie są to dary może tak spektakularne jak te najbardziej pożądane charyzmaty, ale to są dary, które każdy ma i z których, tak myślę, powinniśmy jak najbardziej korzystać, żeby żyć według naszego powołania, jako sługa. A naszym powołaniem jest żyć jako sługa dla chwały Jezusa Chrystusa. Gdy mówiliśmy o tym, czy narodziłem się na nowo, to takie główne wnioski były tego typu. Człowiek, który narodził się na nowo, przede wszystkim wie, kim jest Jezus Chrystus. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nie wszystko potrafi wypowiedzieć, ale wie też, jaką przyjąć postawę względem Jezusa Chrystusa. Wie, że jest to Syn Boży, Król Królów i Pan Panów. Ten, który narodził się na nowo, też zna swoją sytuację. Wie, że jest grzesznikiem, że przed Bogiem nie ma nic, co mógłby mu przynieść, i oczekiwać za to błogosławieństwa, żeby Bóg go przyjął i obdarzył chwałą. Następnie zmierzyliśmy się z pytaniem, jak mogę być sprawiedliwy? Skoro już wiem, kim jest Jezus Chrystus, poznałem swoją sytuację i wiem, że nie mam nic, no to jak przed Bogiem mogę być sprawiedliwy? Przecież Bóg niesprawiedliwego nie wysłuchuje. Bóg nie przyjmie do chwały nikogo, kto nie jest niesprawiedliwy. I na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź, tak w skrócie, bez zbytniego rozwijania. Sprawiedliwy przed Bogiem jest ten, który wierzy. Wiarę Bóg zapisuje wierzącemu jako sprawiedliwość. Nie ma wśród ludzi wierzących sprawiedliwych z uczynków, ani jednego. Wszyscy wierzący, którzy są opisani w Piśmie, byli sprawiedliwymi z wiary, nie z uczynków. Przykładem tego jest Abraham, o którym jest powiedziane, że gdyby był usprawiedliwiony z uczynków, miałby czym się chlubić, ale nie przed Bogiem. A co mówi Pismo o Abrahamie? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu albo za sprawiedliwość. To jest dla nas przykład. Abraham, tak po ludzku patrząc, miałby się czym pochwalić. Nie dokonał jakichś szczególnie strasznych grzechów. Oczywiście czytamy o tym, że mijał się z prawdą i to z dosyć niskich pobudek, ale nie zamordował nikogo, nie zdradzał swojej żony w taki sposób, jak to zrobił na przykład Dawid. O Dawidzie możemy przeczytać już wiele rzeczy, które dla nas, tak po ludzku, są bardzo naganne. A jednak Dawid przez Boga po jego śmierci został uznany za sprawiedliwego. Bóg o Dawidzie napisał: mój sługa Dawid, który zawsze przestrzegał moich przykazań i robił tylko to, co jest prawe w moich oczach. Jak Bóg może powiedzieć coś takiego o Dawidzie, który zrobił to, o czym możemy przeczytać? Dopuścił się cudzołóstwa, potem oszustwa, kombinacje, a na końcu zainicjował morderstwo. tak naprawdę zamordował. Tego, który mu przeszkadzał. A jednak Bóg o nim mówi sprawiedliwy. Ponieważ Bóg usprawiedliwia wierzącego, nie tego, który spełniał uczynki. I teraz, gdybyśmy chcieli przejść do tego, jak mam żyć, żeby przynosić Bogu chwałę, z jednej strony, bo tak, mogę z góry założyć, że nie uniknę błędów i potknięć, ponieważ nie jestem w niczym lepszy ani od Abrahama, ani od Dawida. Gdyby były odpowiednie okoliczności, to prawdopodobnie pokazałbym takie rzeczy, o których w tej chwili nawet nie jestem w stanie pomyśleć. Nie jestem w sytuacji Dawida, który był królem Wielkiego Królestwa, był potężnym człowiekiem. Mógł zrobić praktycznie wszystko w swoim królestwie. Nie jestem też w sytuacji Abrahama, który słyszał bezpośrednio głos Boga, który mówił mu, gdzie ma iść, i Abraham posłuszny temu głosowi szedł. I w jego życiu działy się przeróżne rzeczy. Był w miejscach, w których był, wszędzie zawsze był przechodniem. Nie miał swojego stałego miejsca, w którym mógł zamieszkać i powiedzieć, to jest mój dom. On był tak naprawdę cały czas w drodze. A wszystko to, co Bóg mu obiecał, było jeszcze daleko przed nim. Bóg, który odradza człowieka, daje mu coś, czego człowiek wcześniej z urodzenia tego cielesnego nie ma. Daje coś takiego, co w piśmie nazywa się nowym sercem. Czy to oznacza, że moje stare serce, czyli to wszystko, co powodowało, że postępowałem tak, jak postępowałem, że kształtowałem swoje życie według mojej osobowości, że ono przestało istnieć? Nie. Słowo Boże mówi o tym darze jako o zadatku, o zaczątku. W nas jest zarodek nowego życia. Nie przestaliśmy być tym, kim byliśmy przed nawróceniem, ale jednocześnie też jesteśmy już nową osobą. Tak jak Pismo mówi. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. To serce, które Bóg w nas zaszczepia, czy też ten zalążek, który w nas zaszczepia, ma jeden cel. Po pierwsze, odrodzić nas, żebyśmy byli duchowo żywi, ale też ma sprawić w nas pewną przemianę, która jest przez Boga ściśle określona. On każdego, kogo odrodził, postanowił upodobnić do obrazu swojego Syna umiłowanego Jezusa Chrystusa. A więc wszyscy, którzy zostali odrodzeni na nowo, mają w sobie coś, co powoduje, że będą stawać się wewnątrz coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. A sam Pan o sobie powiedział, że On nie przyszedł po to, żeby Mu służono, ale żeby służyć. On nie tylko służył, ale zwieńczeniem Jego służby było to, że wydał samego siebie na śmierć za tych wszystkich, którzy są Jego. Uniżył siebie aż do śmierci. Będziemy czytać dzisiaj o tym. A więc to, co w nas jest, co Bóg w nas włożył, powoduje, że będziemy przyjmować podobną postawę coraz bardziej. Uczymy się tego. Nie stajemy się od razu doskonali w podobieństwie do Chrystusa, ponieważ ta doskonałość jest daleko przed nami. I nie jest ona skutkiem tego życia, które tu przeżywamy, ale tego, czego dokona sam nasz Pan. Tak jak jest powiedziane w liście do Filipian. Ale my oczekujemy z niebios Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który mocą, którą wszystko sobie poddać może, przemieni nasze znikome ciała na podobieństwo swojego uwielbionego ciała. Kolejne dwa dary, które Bóg dał każdemu, kogo odrodził na nowo, są już zapisane blisko tego tekstu, który będziemy czytać. W liście do Filipian, w pierwszym rozdziale, w 29 wersecie. Gdyż wam, dla Chrystusa, zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. To Bóg nam darował, że nie tylko dał do naszego wnętrza zalążek podobieństwa do Jezusa Chrystusa, ale też dał nam to, że możemy wierzyć. Sprawił, że uwierzyliśmy i też sprawia, że trwamy w wierze. Ale też dał nam to, że będziemy cierpieć. Oczywiście nie będziemy cierpieć w takim wymiarze, jak cierpiał Pan Jezus. Nie jesteśmy zbawicielami świata. Nie jesteśmy też apostołami. Każdy ma swoją miarę. Ma swoją miarę wiary i miarę cierpienia. Po pierwsze, chyba będziemy cierpieć z tego powodu, że będziemy zmagać się ze sobą samym. To jest, bo często doprowadza mnie do takiej szewskiej pasji to, że wiem, co powinienem robić, a robię całkiem co innego. Tak jak apostoł Paweł mówił. W myślach mam upodobanie w zakonie Bożym i chciałbym dobrze postępować. Ale w ciele znajduję coś, co bierze mnie w niewolę i sprawia, że trzyma się mnie złe. Nie to, które chcę. Biedny, czy też nędzny ja człowiek, kto mnie wyzwoli z tego ciała śmierci? I odpowiedź jest prosta. Przez Jezusa Chrystusa zostaliśmy wyzwoleni. Chociaż zmagania będą, cierpienia będą, wiele błędów i upadków po drodze, to jesteśmy już wyzwoleni i zmierzamy do miejsca, do którego zostaliśmy przeznaczeni. Nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali, ale dlatego, że całość zbawienia, któremu podlegamy, jest to dzieło Boga. On sam suwerennie wszystko wykonuje. Zaczynając od narodzenia na nowo, przyprowadzenia do upamiętania i wiary, prowadzenia przez życie w dążeniu do uświęcenia i na końcu nas uwielbi w swoim królestwie. Otoczy chwałą. Otoczy chwałą to, czego On sam dokonał. A my wtedy wspólnie będziemy śpiewać chwała naszemu Bogu. Chwała na wysokościach naszemu Panu. Teraz wrócimy do tego pytania. Czy jestem sługą? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, tak zgodnie z tym, jak mówi o tym Pismo, czy też Słowo Boże, to muszę się przede wszystkim przyjrzeć temu, co jest we mnie. Przyjrzeć się temu, jak kształtują się moje motywacje. Jak kształtują się moje pragnienia, które pragnienia kultywuję, a których się pozbywam. W którym kierunku idę. To pokaże, czy jestem sługą. Ale też i postawa, którą przyjmuję w różnych sytuacjach. Jak się zmienia moja postawa, gdy stykam się z ludźmi, którzy są mi niechętni. Albo wręcz wrodzy. Jak się zachowuję, gdy ktoś prosi mnie albo każe mi robić coś, czego ja nie chcę. Przeczytamy teraz tekst z listu do Filipian, drugi rozdział od 1 do 11 wersetu. List do Filipian, drugi rozdział od 1 do 11 wersetu. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. i nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jest jego, ale i na to, co jest cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. No, przyjrzyjmy się teraz, jakie było usposobienie w Jezusie Chrystusie. On, będąc w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie, żeby być na równi z Bogiem, ale wyparł się samego siebie i uniżył do postaci sługi. Co to znaczy? On, będąc królem chwały, zasiadając na tronie, zszedł z tronu, zostawił swoją chwałę i moc i przyjął postać sługi. Przyjął postać stworzenia, które sam stworzył. Będąc stworzycielem, przyjął postać, która jest ograniczona i w przestrzeni, i w czasie, ograniczona w mocy, skazana na cierpienia, na różne rzeczy, których on jako Bóg nie doświadczał. Przyjął to świadomie. On, będąc na ziemi, świadomie nie korzystał z żadnego przywileju bycia Bogiem, Królem i Panem. W każdej chwili mógł sprawić swoim słowem, że ci, co go prześladują, zapadną się pod ziemię i przestaną istnieć. Nigdy tego nie zrobił. Świadomie nie korzystał ze wszystkiego, co przynależało do jego pozycji jako Boga, jako Króla Królów i Pana Panów. To jest właśnie to usposobienie, które mamy naśladować. Takie usposobienie ma być w nas. Nie korzystamy ze wszystkiego, z czego moglibyśmy korzystać, ale uniżamy się w posłuszeństwie Bogu, żeby służyć innym dla Jego chwały. Nie jesteśmy zbawicielami świata. Nie czeka nas takie wywyższenie, jak wywyższenie Syna Bożego. Ale czeka nas też wywyższenie do chwały Królestwa Bożego. Czeka nas też nagroda. A o nagrodzie to kiedy indziej może. I to, co widać w tym przykładzie, to to, że to uniżanie się nie kończyło się nigdy. Śmierć krzyżowa zakończyła jego służbę jako człowieka tu na ziemi. Tak samo naszą służbę zakończy nasza śmierć. Nie ma takiego momentu, kiedy możemy powiedzieć już, nasłużyłem się tak dużo, że wystarczy, że już nie muszę służyć Bogu, nie muszę służyć dla chwały Chrystusa, tego teraz mogę zająć się sobą. To nie tak działa zresztą też. Bo tak naprawdę służba Bogu dla chwały Chrystusa powoduje, że tak będę zajmował się dokładnie tym, co dotyczy mnie, ale w innym zakresie. Nie chodzi o powodzenie tu na ziemi, ale o moje powodzenie tam. O to, co Pan Jezus nazwał gromadzeniem sobie skarbu. Chociaż tu na ziemi mogę wielu rzeczy nie osiągać, mogę wielu rzeczy nie doświadczyć, nawet tych, które pragnę. Ale mam świadomie zrezygnować z tego, żeby uniżyć się w postaci sługi dla skarbu, który gromadzony jest tam, którego nie mogę zobaczyć, którego nie mogę policzyć. Nie wiem, co tam jest, ile tego. Chociaż tak po ludzku chciałoby się wszystko wiedzieć, to jednak my mamy w wierze uniżyć się i ufać, że dla nas jest gromadzony skarb, którego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ani ocenić, jakie to jest wspaniałe i jak wielkie rzeczy dla nas przygotował Bóg. Żeby teraz tak przejść bardziej do praktyki, to zamiast, o tak, przykład Pana Jezusa dla nas może być często taki troszkę trudny ze względu na to, że to jest zbyt wysoko już dla nas. Zbyt wysoko. Z drugiej strony możemy pomyśleć tak. On, Syn Boży, mający pełnię ducha i pełnię wiary, której my nie mamy. My mamy zawsze tylko zadatek, co nieco. Jemu było łatwiej. Nie, to nie o to chodzi. Tak naprawdę, jak popatrzymy na przykłady ludzi wiary, to okaże się, że to wcale nie jest nieosiągalne dla wierzącego. I żeby zmierzyć się z tym, czy jestem sługą w taki sposób, jak mówi o tym przykład Pana Jezusa, zmierzymy się z przykładem apostoła Pawła. Troszkę dalej przeczytamy sobie o tym, w jaki sposób postawę Jezusa Chrystusa naśladował apostoł Paweł. Trzeci rozdział od pierwszego do... No przeczytamy aż do 16 wersetu, żeby mieć całość tego. Nie będziemy rozdrabniać niczego. Pomówimy sobie trochę o przykładzie Pawła, spróbując przenieść go na nasze osobiste podwórko. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczenie. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznałem za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Jezusa, w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić. Ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Co już osiągnęliśmy? Osiągnęliśmy to, że Bóg nas odrodził. Przyprowadził nas do upamiętania i do wiary. Dał nam zaczątek nowej natury. Natury, która jest na podobieństwo Syna Bożego Jezusa Chrystusa. usprawiedliwia nas, czy też przypisuje nam sprawiedliwość, zapisuje sprawiedliwość na nasze konto na podstawie wiary. Nie liczy nam uczynków. Nie stoi nad nami, żeby sprawdzać, ile zrobiliśmy i na tej podstawie nas rozliczać. Nie. Zajmuje się nami jak swoimi dziećmi, żeby nas wychowywać i prowadzić do tego, co jest dobre według Niego. Nie chłoszcze nas bezlitośnie za każdy upadek, za każdą złą myśl, ale zajmuje się nami z miłością, jak dziećmi umiłowanymi. To osiągnęliśmy. Trwajmy w tym. A co dalej Paweł mówi? Paweł mówi coś takiego. Jeżeli chcecie wzrastać w dojrzałości, w wierze, to bierzcie przykład ze mnie. On, który mógłby się chlubić wieloma rzeczami, który był z urodzenia raczej wysoko postawiony, nie urodził się jak przeciętny zamiatacz ulicy. Urodził się raczej w arystokratycznym rodzie. Był wykształcony bardzo. Znał okoliczne języki. Wszystkie. Znał hebrajski, znał grecki, łaciny, znał filozofów, znał cały współczesny mu stan wiedzy był mu dostępny. On to wszystko miał, prawdę mówiąc, w małym paluszku. Do tego był obdarowany przez Boga. I urodził się jako członek narodu wybranego. Był obrzezany. W narodzie prowadził swoje życie tak, że jego kariera się bardzo dobrze rozwijała. Był szanowany, był dowódcą, któremu powierzano bardzo trudne zadania i rokowano mu bardzo dobrą przyszłość. Być może nawet byłby członkiem Rady Najwyższej, Sanhedrynu. I co się dzieje? Paweł poznaje Jezusa Chrystusa. I w tym momencie Paweł to wszystko uznaje za śmieci. I nawet więcej. Wszystko, co mógłby jeszcze zyskać, z góry uznaje za śmieci wobec doniosłości poznania Jezusa Chrystusa. Czy jestem gotów poświęcić dla poznania Chrystusa moje pragnienie na przykład rozwijania się zawodowego? Czy rozwijanie kariery zawodowej jest złe? Nie. Ale nie może być moim celem. Moim celem w życiu może być tylko jedno. Poznanie Jezusa Chrystusa i życie dla Jego chwały. Wszędzie tam, gdzie mnie poprowadzi. Jeżeli te rzeczy, których pragnę, są dla mnie niedostępne, to powinienem z nich zrezygnować. Nie za wszelką siłę dążyć do nich, żeby je zyskać, ale po prostu uznać, że mój Pan chce, żebym poszedł w innym kierunku. Apostoł Paweł też o sobie mówi, że on nie jest jeszcze doskonały, ale dąży do tego. Każdy z nas też nie jest doskonały. Jesteśmy na tej drodze. I na tej drodze możemy postępować z radością tam, gdzie nasz Pan będzie prowadził, albo możemy się opierać i przeżywać dużo niepotrzebnych cierpień. Jakkolwiek sama droga już jest, tak jak przykład naszego Pana o tym mówi, usłana cierpieniem, to sami sobie możemy sprawiać niepotrzebne cierpienia, żyjąc niezgodnie z tym, do czego jesteśmy powołani. Dlatego przykład apostoła Pawła powinien być dla nas taki z jednej strony zachęcający, ale z drugiej strony o taki, żeby jak z radością można tą drogą podążać, a i tej radości nie tracić, pomimo przeróżnych okoliczności. Apostoł Paweł w swojej drodze za Chrystusem doświadczył wielu takich rzeczy, których my raczej nie doświadczymy. Wielokrotnie był biczowany. Po 40 uderzeń bez jednego. Był kamieniowany, ale Bóg zachował go przy życiu. Tonął z okrętem. Tonął w rzekach. Często nie miał co na siebie włożyć i było mu zimno. Nie miał co jeść. Był w więzieniu. A mimo to nawet z więzienia pisze dokładnie ten list, który czytamy. Cały czas myśli tylko o jednym. Żeby to wszystko, co on przeżywa i to jak przeżywa, przyniosło chwałę Chrystusowi. Że wszystko inne wobec tego to są śmieci. Nie chciałbym używać tych słów, których Paweł używa, są o wiele mocniejsze. Jeżeli mam dobrze odpowiedzieć na to, czy jestem sługą, czy rozwijam w sobie tą postawę, która była w Jezusie Chrystusie, to muszę często zadać sobie pytanie, co dla mnie jest ważne? Do czego chcę dążyć? Co jestem w stanie poświęcić? A myślę, że Bóg, który jest z nami cały czas, da nam nie tylko siłę do tego, żebyśmy szli tą drogą, ale też zapewni nam wszystko, żebyśmy na tej drodze robili postępy. Taki jest Jego zamysł względem nas. A możemy być pewni, jeżeli Bóg coś postanowił, to tego dokona. Jemu niech zawsze będzie chwała. Amen.